czy masz świadomość?
Informacje o mojej śmierci czy ciężkim przebiegu COVID-19 są przesadzone. Być może są osoby, co moje zejście na COVID przywitałyby z satysfakcją. Muszę ich rozczarować. Dzięki metodzie doktora Bodnara przeszedłem chorobę bardzo łagodnie i wracam do pełni sił. Dzięki wszystkim za troskę. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika Spraw Obywatelskich przeczytałem Państwu wpis Jana Pospieszalskiego z 1 grudnia 2021. Pana Pospieszalskiego gościmy dzisiaj na antenie. Dzień dobry Panie Janie.
Witam serdecznie, witam i słuchaczy, ale witam również Instytut Spraw Obywatelskich, bardzo ważną instytucję, która no, pełni rolę. Dobrze, że takie stowarzyszenia, takie aktywności są w Polsce.
Panie Janie, jak pan gdzieś napisał, właściwie w do rzeczy pan napisał, że najpopularniejsza choroba dopadła również pana. Jak to się stało? Proszę opowiedzieć swoją historię.
To jest banalne, dlatego że pewnie dotyczy to ogromnej liczby naszych słuchaczy, ale też i rodaków, że po prostu ta choroba dopada w pewnym momencie człowieka. Nawet nie w głowie miałem zastanawiać się skąd, gdzie mogłem podłapać. Akurat to było krótko po długiej podróży ze Szczecina do Warszawy, notabene, uwaga, nieogrzewanym pociągiem z przesiadką w Poznaniu, gdzie w Poznaniu wsiadłem do pociągu, który jechał z Berlina do Warszawy i się nagle okazuje, że ten pociąg, jeden z wagonów był nieogrzewany. Ale zostawmy to, gdzie złapałem, nawet nie bawiłem się w jakieś dochodzenie, po prostu zaczęło się od wysokiej temperatury, znaczy wysokiej, no tej średnio wysokiej, 38,6, ogólne bóle i wiedziałem, że coś jest nie tak, ale ponieważ wcześniej miałem inną infekcję i zapalenie jakieś takie, o którym się odnowiło, to myślałem, że to jest to i wziąłem po prostu na razie antybiotyk. W porozumieniu z lekarzem poprzez zwykłą teleporadę. Ale w momencie i nastąpiła gwałtowna poprawa, wszystko się jakby wracałem do zdrowia po tym jednym dniu, no ale potem zrobiłem test, bo znowu zacząłem się gorzej czuć i się okazało, że test jest pozytywny. Zrobiłem ten zwykły test antygenowy, nie PCR, tylko ten. Powtórzyłem test, ponieważ miałem akurat kilka tych próbników do samodzielnego testowania, wszystkie wykazały pozytywny wynik, w związku z tym uznałem, że mnie też dopadło i natychmiast włączyłem amantadynę według przepisu doktora Bodnara, czyli dwie pastylki najpierw, później po jednej co 8 godzin, po dwóch czy trzech dniach raz na 12 godzin, a ponieważ miałem ten antybiotyk, to cały czas stosowałem ten antybiotyk i jakoś temperatura mi spadła, poczułem się trochę lepiej. Znalazłem pod Warszawą przychodnię, panią doktor, która przyjęła mnie. Pani doktor zapytała mnie o szczepienia. Powiedziałem, że nie jestem zaszczepiony. Ona powiedziała, ja też nie jestem zaszczepiony, ale mam odporność niesamowitą, dlatego że od roku cały czas zajmuję się COVID-em i mówi, badałam się na antyciała i mówi, jestem ozdrowieńcem, ale niezależnie przez to, że cały czas mam kontakt z pacjentami COVID-owymi, jestem chyba, no naprawdę mam taką mocną odporność, bo ta ilość tych antyciał cały czas jest bardzo, bardzo wysoka, nawet lepsza niż po jakiejkolwiek szczepionce i osłuchała mnie i to jest najważniejsze, że nie uciekła przed pacjentami, że są lekarze, którzy nie uciekli i po osłuchaniu zauważyła, że tam pojawiają się jakieś dziwne, niewielkie zmiany w górnych części dróg oddechowych i zaleciła mi mocniejszy antybiotyk, zmieniła mi na antybiotyk, mogę powiedzieć, to była Levoxa. Przy okazji cały czas suplementację stosowałem, witaminę C, witaminę D, cynk i powiedziała, żeby zrobić ten pulmikord wziewny, ten zwykły taki proszkowy, który się kupuje w aptekach bez recepty. Taka kapsułeczka przekręcana, którą się wdycha mocno do płuc i żeby to dwa razy dziennie stosować. No i po jakimś czasie to wszystkie objawy ustały. Do tej pory wrócił już właściwie mi zapach, ale jeszcze nie w pełnym takim wymiarze, nie w 100%.
Ale przepraszam, po jakimś czasie, czyli po jakim? No, ile to trwało?
żeby być szczerym, temperatura ustąpiła natychmiast, po dwóch dniach chyba, w ogóle już nie miałem temperatury, natomiast takie generalne osłabienie i poczucie takiego rozbicia, taka, no nie wiem, bóle głowy, bóle gdzieś tam stawów i tak dalej, no ale to nie wiem, po dwóch dniach. Ja właściwie tak de facto po trzech dniach nie odczuwałem żadnych bóli, natomiast uwaga, byłem po prostu osłabiony. No ale gdyby normalnego człowieka zdrowego posadzić na tydzień w domu, kazać mu jeść taką ilość pastylek różnych antybiotyków i tak dalej, pewnie każdy byłby osłabiony. No amantadyna też nie jest lekiem, który nie pozostawia jakichś tam śladów w organizmie, bo jest to lek, wiem, stosowany i na Parkinsona, i na jakieś choroby wirusowe. W związku z tym pewnie też stymulując organizm jakiegoś wzmożonego wysiłku, blokując jakieś tam kanały rozprzestrzeniania się tego wirusa, też musi mieć, no, jakoś oddziaływać na organizm. Nie mówię, że to są skutki uboczne czy jakieś skutki niepożądane, ale no generalnie no, siedząc w domu pewnie człowiek bez ruchu czy polegując też ulega pewnemu takiemu osłabieniu, jest wytrącony z rytmu. Wróciłem do pełni zdrowia, cieszę się z tego powodu. Mogę powiedzieć, że miałem przebieg lekki, aczkolwiek no, sponiewierało mnie to przez to, że te dwa dni czy trzy dni to było poczucie potężnego dyskomfortu i no i to, że ten zapach, smak, prawda, no to są te rzeczy, które uważam za sponiewieranie, no bo no, nie, no, to jest ewidentny objaw tej choroby. Jeszcze jedna uwaga. Miałem taką oczywiście pokusę, żeby pójść na ten test PCR, który później jest taką przepustką zastępującą paszport covidowy, ale powiedziałem, że nie jest to etyczne. Uważam w ogóle tego rodzaju zabiegi za wprowadzanie tej segregacji paszportów, jakichkolwiek certyfikatów zdrowotnych za bezprawne, za niekonstytucyjne, za godzące w nasze prawa i wolności obywatelskie. W związku z tym palcem nie będę przykładał palca do tego systemu, tak samo jak nie poszedłem na ten test PCR, uznając, że to jest jakieś wielkie szalbierstwo, ale o tym może za chwilę.
A wracając jeszcze do amantadyny, która jest no, dość mocno dyskredytowana w obiegu takim mainstreamowym. Jak pan teraz, dzisiaj podchodzi do tego środka?
No, ja uważam, że wszyscy ci, którzy, inaczej nie uważam, wiem, że wszystkie osoby, które znam, które stosowały amantadynę, oprócz jednej osoby, opisywały efekty pozytywnie i twierdziły, że miały skokową poprawę stanu zdrowia. Skokową, to znaczy w momencie, kiedy włączyły ten specyfik, po dwóch, trzech dniach odczuwały zdecydowaną poprawę. Uważam, że mówię oprócz jednej, ta jedna osoba, o której mówię, niestety zmarła, ale ten człowiek odstawił po pięciu dniach amantadynę, bo ktoś mu zalecił, żeby tego nie brać. Brał chyba antybiotyki, ale to była osoba bardzo mocno obciążona chorobami współistniejącymi, z cukrzycą, z bardzo poważnymi sprawami nerek i wątroby. No i trafił na oddział covidowy, gdzie stamtąd dramatyczny apel, oni mnie tu wykończą, taki SMS do nas dotarł. Znaczy nie do nas, tylko do bliskich, ja mam to z trzeciej ręki, z drugiej ręki. I po trzech czy czterech dniach dowiedzieliśmy się, że ten człowiek nie żyje. Bardzo przykra sprawa, wstrząsająca, ale i to mówię szczerze o tym jako o jedynej osobie, którą znam, która stosowała amantadynę, może nie w pełnej terapii, no bo pięć dni akurat i zmarła na COVID, zmarła również nas być może z powodu tych chorób współistniejących, ale to jest, ja nie podejmuję się dywagacji w tej chwili takiego rozważania tych tematów, bo mam informacje ze szpitali tymczasowych czy ze szpitali covidowych, że są przypadki zgonów ze względu na to, że tam są jakieś potężne bakterie czy zakażenia wewnątrzszpitalne, które w normalnych warunkach być może człowiek by nie był na nie narażony, w warunkach szpitalnych jest narażony. Mam też informacje o postawach lekarzy, no ale to jest To po dziennikarsku nie będę powtarzał tych rzeczy, bo to też są historie z drugiej ręki. Nie sprawdziłem ich, w związku z tym nie chcę ich rozpowszechniać. One bardzo mocno godzą w autorytet i w etykę tych postaw, znaczy w etykę lekarską. Natomiast, tak jak powiedziałem, miażdżąca większość, prawie wszystkie osoby, które znam, które stosowały amantadynę, przechodziły COVID w miarę lekko, są zdrowe i twierdzą, że zawdzięczają swój stan właśnie temu, że szybko włączyły ten lek. Tak, przepraszam bardzo, dla mnie jeszcze bardzo ważna rzecz, którą dodam, i to też jest na stronach przychodni Optima pana doktora Włodzimierza Bodnara, który tu najbardziej być może jest znany z tego stosowania amantadyny, najgłośniej o tym mówił i nie bał się ujawnić tego, mimo że jest to leczenie poza schematem. Otóż na stronach przychodni Włodzimierz Bodnar cały czas powtarza, że sama amantadyna to nie wszystko, trzeba mieć kontakt z lekarzem i kluczem do tego, aby ta choroba nie rozwinęła się w coś niedobrego, czyli zapalenie płuc, prawda, jest osłuchanie i kontrola lekarska.
No właśnie, miałem spytać o pana doktora Bodnara, bo mam taki wycinek z 2016 roku, z 17 października, z portalu Medycyna Praktyczna, która, jak sami piszą o sobie, z wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. I na tym właśnie portalu w 2016 roku lekarz medycyny Iwona Witkiewicz pisze tak. Jakie są metody leczenia grypowego zapalenia płuc? Leczenie na ogół jest objawowe, czyli stosuje się leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe oraz tlen. U osób z ciężkim przebiegiem grypowego zapalenia płuc podaje się leki przeciwwirusowe, takie jak amantadyna, oseltamivir, zanamivir, które łagodzą przebieg choroby, jeśli zostaną zastosowane w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. Jakby przytaczam to, pokazując, że już w 2016 roku doceniano amantadynę w leczeniu właśnie ciężkiego grypowego zapalenia płuc. Dzisiaj się ją na wszelkie możliwe sposoby dyskredytuje.
Ja powiem więcej. Wczoraj na swoim profilu Polska jest jedna. Prezydent Siemianowic, pan Rafał Piech, opublikował pismo z 2009 roku, podpisane, uwaga, przez kogo? Przez profesora Andrzeja Horbana, które zaleca stosowanie amantadyny przy wirusowym przebiegu grypy, znaczy przy ciężkim przebiegu grypy. W związku z tym te informacje potwierdzają się. Pan mówi o 2016 roku, ja mówię o 2009 roku. Amantadyna znana jest od lat 80. I budowanie czarnej legendy wokół amantadyny przez ludzi typu na przykład Bolesław Piecha, były lekarz, obecnie polityk, czy dziennikarzy, tak jak dziennikarze TOK FM, którzy przypuścili atak na doktora Bodnara, ale również członków Rady Medycznej, jak Flisiak, którzy mówili, że nie ma badań, broń Boże, nie wolno stosować, że skutki uboczne i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że też wśród dziennikarzy tygodnika Sieci były rozpowszechniane informacje o skutkach ubocznych amantadyny. To są historie zupełnie niezrozumiałe dla mnie, ponieważ jeśli lek miałby jakiekolwiek skutki uboczne, to przecież podawany on jest ludziom w raczej słabej kondycji zdrowia, bo na Parkinsona, większość pacjentów na Parkinsona to są ludzie w bardzo podeszłym wieku, obciążeni innymi chorobami często. W związku z tym lek, który miałby jakieś niebezpieczne oddziaływanie dla pacjentów, na pewno nie stosowany byłby powszechnie w leczeniu czy w terapiach na Parkinsona, tak jak powiedziałem, raczej posuniętych w wieku, raczej z innymi chorobami pacjentów. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest to, że jako dziennikarz miałem to szczęście śledzić od samego początku historię amantadyny, ponieważ pierwsze doniesienia spostrzeżeniach pana doktora Bodnara zwrócił też moją uwagę, ale byłem wśród tych, którzy nie potraktowali tego poważnie. No, potraktowałem brałem za dobrą monetę zapewnienia Instytutu Hopkinsa, WHO, że na COVID nie ma lekarstwa. Zresztą oficjalne schematy, oficjalne protokoły, zalecenia w leczeniu COVID właśnie publikowane na MPPL, czyli Medycyna Praktyczna, czy na Medonet, czy w innych miejscach, pokazywały, że w oficjalnych, zresztą to jest dostępne przede wszystkim na gov.pl, na domenie Ministerstwa Zdrowia, gdzie te oficjalne schematy nie zakładały leczenia w ogóle przyczynowego, a wszyscy ci, którzy w pierwszym okresie COVID-a dzwonili do lekarza po teleporadę, słyszeli, że trzeba brać paracetamol, zbijać gorączkę, no ewentualnie niektórzy zalecali witaminę C. Mojemu koledze zalecano herbatkę z imbirem i tak dalej, i tak dalej. Owszem, te wszystkie naturalne metody witamina C jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o paracetamol, no to już jest sprawa dyskusyjna, ponieważ jest kilka opracowań, które pokazują, że właśnie paracetamol nie jest najlepszy na tę na chorobę wirusową. Historia mantadyny dla mnie jest historią, która powinna być, jeżeli kiedyś, i mówię to wybiegając w przyszłość, dojdzie do procesu karnego czy procesu, czy jakiegokolwiek postępowania prawnego wobec ludzi, którzy odpowiadali za politykę wobec pandemii, to historia mantadyny powinna być jednym z, jako wniosek dowodowy złożony, ponieważ zignorowanie tych spostrzeżeń doktora Bodnara, jego doświadczeń, jego świadectw, jak to oddziałuje na jego pacjentów i w jaki skuteczny sposób on wyciągał ludzi z ciężkich stanów, zignorowanie przez Radę Medyczną i przez oficjalne czynniki, no nie może być niczym usprawiedliwione. Pamiętam w okresie z bardzo dużego wzrostu zachorowań jesienią 2020 wyszedł zakaz stosowania mantadyny na tak zwane 100% tylko dla pacjentów obciążonych Parkinsonem. Decydenci, którzy wtedy ten zakaz opublikowali, ogłosili, tłumaczyli tym, że nie może zabraknąć dla pacjentów właśnie tych parkinsonowskich, że podaż leku jest znikoma, znaczy przepraszam, no właśnie, że zasoby i zapasy leku są znikome, ludzie wykupują hurtowo i może dla tamtych pacjentów zabraknąć. Nie wiem jak było, jako dziennikarze wystosowaliśmy teraz zapytanie, ponieważ ten zakaz pojawił się po raz kolejny. Jednocześnie przypominam to, że już w maju 2020 roku Cezary Pakulski i jeszcze jeden utytułowany naukowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zgłosili projekt badawczy, żeby uruchomić badania nad amantadyną i wtedy w maju 2020 dostali z Agencji Badań Medycznych odmowę tłumaczącą im, że nie dostaną pieniędzy, nie dostaną grantu na te badania, bo są inne priorytety. Równocześnie przyszły informacje z Lublina od profesora Rejdaka, który właśnie miał pacjentów z Parkinsonem i mówi, że zauważył, że ci pacjenci z Parkinsonem, którzy brali amantadynę, przechodzili COVID o wiele lżej niż te osoby, które nie brały amantadyny. W związku z tym to jest bardzo mocną przesłanką do tego, żeby te badania uruchomić. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero w grudniu 2020 roku i być może to się zdarzyło po programie, w którym ja skonfrontowałem doktora Bodnara z profesorem Horbanem, i właśnie ten program jest cały czas dostępny na VOD TVP. To był program z 14 grudnia 2020 roku, czyli dokładnie rok temu. Można obejrzeć, jak zachował się szef Rady Medycznej. Profesor Horban, zamiast zapytać z zainteresowaniem, jak pan to robi, że pana pacjenci mają takie wyniki, że szybko wracają do zdrowia, kompletnie nie był zainteresowany tym, co ma do opowiedzenia o swoich doświadczeniach doktor Bodnar, natomiast zaczął podpytywać doktora Bodnara ze znajomości, nie wiem, ustawy o zawodzie lekarza, żeby cytować zagraniczne badania i tak dalej, dyskredytując to jakby nie tylko samą jego metodę leczenia, ale dyskredytując go jako lekarza, jako medyka, jako człowieka. No to było żenujący spektakl. I dla mnie to bardzo mocno udowadniało, że intencją Rady Medycznej nie jest poznanie prawdy, tylko mają z góry założoną tezę i są bardzo mocno uprzedzeni do tego, do tego sposobu, czy do tej terapii. To zresztą później zaowocowało właśnie, czy wcześniej, czy równolegle wydaniem tego zakazu dostępności amantadyny na 100%, to znaczy chodzi o to, że każdy lekarz, pediatra, pulmonolog, kardiolog, internista mógł wypisać amantadynę po prostu na 100% z podejrzeniem grypy i można ją było dostać w aptece. Dzisiaj, ponieważ nastąpił ten sam manewr, Rada Medyczna, Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację, że jest embargo, że żaden z lekarzy nie może wypisać amantadyny, że tylko mogą to zrobić ci, którzy leczą pacjentów parkinsonowskich i dla pacjentów, a to jest do sprawdzenia, bo w dokumentacji medycznej takie rzeczy są po prostu ujawnione i lekarz, który nie zastosuje się do tego, może ściągnąć na siebie bardzo poważne kłopoty z postępowaniem przed izbą czy przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym lekarze teraz nie będą wypisywali. Uważam, że to jest ruch skandaliczny, dlatego że... Aha, do czego zmierzam? Jako dziennikarze wystosowaliśmy informację, czy rzeczywiście zasoby zaczęły znikać, jakie jest zaopatrzenie hurtowni, jakie zaopatrzenie jest aptek i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na te pytania. Jest coś przerażającego w takiej postawie, ponieważ... ludzie nie są głupi. Informacja pantoflową pocztą o tym, że amantadyna działa i pomaga, rozchodzi się wśród tych, którzy, no nie wiem, nie chorowali jeszcze albo zaszczepili się, a boją się, że mimo to zachorują. W związku z tym istnieje czarny rynek, a nie jest dobrze kupować lekarstwa, leki z niewiadomego źródła, niewiadomego pochodzenia. Na przykład wiem, że na Dolnym Śląsku, na targach i bazarach pojawiają się handlowcy z Czech, którzy przywożą ten węgierski Viragetka i sprzedają gdzieś spod lady na tych targach z jakichś mikrobusów. No, dalibóg, no, nie kupuje się na targach i bazarach lekarstw, chyba że to są lekarstwa naturalne pod tytułem, nie wiem, kurkuma, imbir i tak dalej. Natomiast no, nie wolno lekarstw, farmaceutyków sprzedawać spod lady. No, od tego, dlatego mamy system aptek, dlatego jest ta pewna autoryzacja i to zaufanie społeczne do tego, do tych miejsc, do tych placówek dystrybucji leków, gdzie zaopatrujemy się w autoryzowanych miejscach. No ale to są decyzje Rady Medycznej, bo Polacy na pewno nie odstąpią od tego, będą ściągali z Ukrainy. No jeżeli sędzia Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gersdorf, przyznała się, że dostała amantadynę z Niemiec, z jakiegoś importu prywatnego, no to pokazuje, z czym mamy do czynienia.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
Wspomniał Pan o swoim programie bliżej, którym do momentu, kiedy został on zdjęty z anteny, to szukanie prawdy miało miejsce i to było wyjątkowe miejsce, wyjątkowa przestrzeń w mediach mainstreamowych. Prezes TVP Jacek Kurski zdjęcie tego pana programu skomentował tak. Janek Pospieszalski sam się wykluczył, nakręcając histerię antyszczepionkową i atakując walkę rządu z pandemią. Jak pan dzisiaj to skomentuje po czasie?
Otóż jeżeli Jacek Kurski znajdzie jedną moją wypowiedź, w którym odwodziłem ludzi od szczepień, nawołując, żeby się ludzie nie szczepili, no to będę mu gratulował, bo na pewno takiej wypowiedzi nie znajdzie i takiej wypowiedzi nigdy nie popełniłem. Natomiast wskazywałem wiele wątpliwości, jakie wiążą się z przyjmowaniem tego preparatu. Dzisiaj obserwując statystyki zachorowań, tych zagranicznych, Izrael, Portugalia, widzimy, że większość pacjentów zaszczepionych wcale nie spowodowała, zaszczepienie większości populacji wcale nie spowodowało ustania pandemii. Nie będę powtarzał tego, co już od wielu tygodni wszyscy widzą, tak? To wystarczy prześledzić statystyki, no, wystarczy zobaczyć na polskie statystyki. Otóż proszę sobie wyobrazić, że najbardziej zaszczepionym województwem chyba nadal jest mazowieckie, i ma największy przyrost zakażeń i największą liczbę zachorowań. Podkarpackie ma najmniejszy stopień zaszczepienia i najmniej ludzi choruje. Szczepionki, jak się teraz okazało, wcale nie zatrzymały transmisji wirusa, wręcz przeciwnie, spowodowały jego nowe warianty, wykluwanie się jakichś kolejnych mutacji. I ten wzrost zachorowań jest widoczny w statystykach niemieckich, holenderskich, hiszpańskich i tak dalej. To jest coś niebywałego. Jeżeli ludzie jeszcze tego nie widzą, no to nie wiem, co więcej potrzeba, żeby zrozumieli, że szczepionka nie ochroniła nas przed kolejną falą, nie chroni nas przed kolejnymi mutacjami, nie chroni nas przed zachorowaniami. To też widać w statystykach ludzi, którzy są w różnych, na OIOM-ach i w szpitalach z dodatnimi testami, w ciężkich stanach również. Ale dla mnie jest w ogóle kluczową rzeczą. Kluczową rzeczą to jest to, że jeśli Jacek Kurski przywołuje, że krytykowałem politykę rządu czy sposób walki z pandemią rządu, no to jest rzecz, nie wiem, to się, jak to mówi mój przyjaciel Grzegorz Płaczek, to się samo komentuje. Dziennikarz, który nie ma prawa recenzować albo krytykować czy oceniać negatywnie polityki rządu, no to co to za dziennikarz, tak? To jest propagandzista, nie dziennikarz. Obiektywnie jestem w stanie wykazać całą masę błędów, zaniechań i o ile to są zaniechania lub rzeczywiście fałszywych decyzji, które owocowały ogromnymi skutkami. Ta ilość zgonów nadmiarowych, o czym byliśmy pierwszą redakcją, która głośno o tym mówiła. Już jesienią 2020 roku cytowałem wypowiedzi znanych lekarzy i to nie byli lekarze z tego grona, którzy mieli odwagę zakwestionować i skuteczność szczepień i sposób walki z pandemią, tylko to byli lekarze, którzy piastowali oficjalne stanowiska, na przykład główny onkolog kraju, profesor Maciej Krzakowski, on bodaj po raz pierwszy użył słowa dług zdrowotny lub coś w tym stylu, to znaczy mówiąc o tym, że nie zatrzymanie diagnostyki, odgrodzenie pacjentów od przychodni, od placówek opieki zdrowotnej, niedostępność badań diagnostycznych, powszechnie stosowany test PCR, który przy 30 cyklach już wykazuje właściwie randomowe wyniki i przestaje być wiarygodny, a w Polsce do 35 cykli ten test był stosowany, powodując, że całe grupy, całe oddziały lekarzy lądowali na kwarantannach, na izolacjach, co powodowało paraliż służby zdrowia. To jest rzecz niebywała, która się wydarzyła jesienią 2020 roku i ta niedostępność służby zdrowia zaowocowała potężnymi zgonami ludzi, którzy mogliby żyć, wobec których zamiast, nie wiem, bypassów, stentów czy planowanej operacji chirurgii onkologicznej doczekali się co? Doczekali się telefonicznej rozmowy z lekarzem na zasadzie teleporady. Bardzo często te odczyty, które też nie kwalifikowały ich na oddział, były pozytywne, właśnie fałszywie pozytywne testy, gdzie nie mieli żadnych objawów COVID-a, lądowali na kwarantannach albo na oddziałach COVID-owych, gdzie rzeczywiście od innego pacjenta łapali prawdziwego COVID-a, na ich osłabiony organizm. Znam przypadki ludzi, którzy właśnie jechali na zabieg chirurgii onkologicznej w ciężkim stanie, ale zamiast operacji doczekali się właśnie skierowania na oddział COVID-owych, bo odkryto u nich poprzez ten test PCR wynik dodatni, który, jak powiedziałem, przy tej ilości cykli kompletnie nic już nie oznacza i to mówią ludzie, którzy się nad tym znają. Powtarzam tylko osoby, które informowały nas o tym, co się dzieje podczas tego badania testu PCR. W związku z tym krytykowanie postaw i polityki rządu wobec pandemii jest obowiązkiem kogoś, kto ma zdrowy rozsądek, posługuje się logiką przyczynowo-skutkową. Tak, powtarzam to i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Polityka Ministerstwa Zdrowia doprowadziła do ogromnej ilości zgonów, tragedii ludzkich, które można było uniknąć. Stało się to przez zamknięcie służby zdrowia, przez idiotyczne administracyjne regulacje, które izolowały całe oddziały, zamykały pacjentów. Widać to też na prostych statystykach. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy mieliśmy szczyt zachorowań jesienią i zimą 2020-2021 i później wiosną 2021, bo do tych danych mamy bezpośredni dostęp, ilość hospitalizacji, czyli dobo pacjentów, to znaczy przebywania pacjentów na spadła bardzo duży wskaźnik. Czyli w momencie, kiedy mamy szalejącą pandemię, mamy najmniej pacjentów w szpitalach w ciągu ostatniego 5 czy 10-lecia. To było dla mnie zupełnie niebywałe. Jak do tego mogło dojść i czy tego nie widać? W międzyczasie widzieliśmy budowane szpitale tymczasowe.
To jeszcze ten ostatni wątek, bo dużo, czy właściwie w mainstreamie się w ogóle o tym nie mówi, ale pojawia się taki wątek przy całej sprawie koronawirusa, nacisku dużych korporacji farmaceutycznych. Ja przytoczę w tej chwili fragment wywiadu, jaki pojawił się w 2012 roku w Gazecie Wyborczej. Udzielił go John le Carré, weteran powieści polityczno-szpiegowskich. Dodam tylko dla słuchaczy, którzy nie znają autora, który już niestety zmarł, że on każdą swoją książkę poprzedzał bardzo dobrym, rzetelnym, wieloletnim researchem, mocno udokumentowanym. I w tym wywiadzie Wyborczej powiedział coś takiego o jednej ze swoich najgłośniejszych książek, na podstawie których też zrobiono głośny film. Praca nad wiernym ogrodnikiem dotyka najbogatszego sektora przemysłowego na świecie, który nie tylko jest odpowiedzialny za tworzenie nowych leków na różne choroby, ale też sam choroby wywołuje. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że koncerny farmaceutyczne używają ludzi, jakby byli królikami doświadczalnymi. Jak pan redaktor to komentuje?
No, wpływ wielkich koncernów farmaceutycznych jest ogromny na polityków, na rządy państw, szczególnie w sytuacji takiej, jaką mamy dzisiaj. Przecież nie możemy unieważnić kilku sygnałów, które mieliśmy i które teraz są dostępne, możemy to sprawdzić. Proszę zwrócić uwagę, kwalifikacja tak zwanej pandemii została zmieniona bodaj 6 czy 7 lat temu, tak? To nie wydarzyło się po prostu od samo z siebie. Były ogromne naciski, był ogromny lobbying, że WHO zmieniło klasyfikację pandemii. Mówiąc najkrócej, nie chodzi o to, ile osób umiera, ile osób jest w ciężkim stanie, tylko chodzi o to, ile osób wykazuje objawy zakażenia właśnie poprzez różne testy i stosowanie powszechnego testowania. Rzecz druga, wprowadzenie testów PCR jako tych, które definiują, czy mamy chorobę, czy nie. W momencie, kiedy możemy nie mieć żadnych objawów, tylko na podstawie testów jest stwierdzenie zakażenia, to jest też rzecz, która wydarzyła się kilka lat temu i została wprowadzona do tak zwanych standardów. I trzecia rzecz. Otóż administracyjnie wprowadzono taką regulację, że jeśli pacjent pojawia się w szpitalu i jest w bardzo ciężkim stanie, bo na przykład choruje na jakąś chorobę nowotworową albo kardiologiczną, albo na jakąkolwiek inną, która powoduje jego stan terminalny, a w międzyczasie odkryją u niego chorobę zakaźną, w karcie zgonu jako pierwszą podstawową przyczynę zgonu wpisuje się chorobę zakaźną. To jest regulacja, która powstała też kilka lat temu i jest stosowana. W związku z tym, jeśli my dzisiaj słyszymy w statystykach zgonów, że mamy, nie wiem, ileś tam osób, które zmarło na COVID, wcale nie musi oznaczać to, że ci ludzie zmarli ze względu na zakażenie koronawirusem, ale po prostu tak ustawione jest raportowanie zgonów na podstawie międzynarodowych standardów, które zostały wprowadzone. No, dalibóg, te trzy przykłady pokazują, że komuś widocznie bardzo zależało, żeby takie regulacje czy tego rodzaju no, prawo wprowadzić. Jak to się ma do koncernów farmaceutycznych? No, poszlakowo, tak? Natomiast jeśli my dzisiaj widzimy, że wśród członków Rady Medycznej wielu z nich miało wcześniej kontakty. Ja nie mówię, że to były kontakty stricte komercyjne, że brali jakieś duże pieniądze od nich, ale to były różne relacje, no, gdzie były w obrocie pewne aktywa, udziały w konferencjach, zamawiane ekspertyzy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to jest, to pokazuje, że ci ludzie w jakimś sensie są włączeni w ten potężny obiekt. I tu mała dygresja. Zdaję sobie z tego sprawę, że badania czy nowe technologie medyczne są możliwe i nowe terapie, nowe leki są opracowywane poprzez wielkie koncerny. No ale jeżeli wielki koncern zleca tego rodzaju badania i poświęca na to gigantyczne środki finansowe, no to jest zainteresowany, żeby te badania były pozytywne. Ten nacisk na grupę badawczą tych ludzi, którzy podejmują się tego rodzaju badań, jest dosyć znaczny. I, no, i czy tego, czy jeżeli dane grono naukowców wykaże negatywne wyniki takich leków czy i te badania wyjdą źle, to znaczy niekorzystnie dla koncernu, czy ten koncern zwróci się z ponownym kontraktem do tej grupy badawczej, czy do tego lekarza, czy do tego ośrodka, czy tej kliniki, no na pewno nie. W związku z tym no, ten permanentny konflikt interesów, że naukowcy, medycy, lekarze, klinicyści badają nowe technologie medyczne, za którymi stoją gigantyczne, naprawdę gigantyczne fundusze finansowe, no to mamy tego świadomość i nie możemy unieważnić takiego sygnału. W związku z tym, jeśli taka rada medyczna, w której zasiadają osoby o takich powiązaniach z koncernami farmaceutycznymi, wydaje dzisiaj informacje, proszę dobrze zrozumieć to, co ja powiem. Otóż grupa lekarzy zrzeszona w grupie C19, czyli tak zwani lekarze niezależni tego Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, zwrócili się do ministra zdrowia i do Rady Medycznej, żeby do obowiązkowego tego pakietu 40+, ogłoszonego przez rząd, że będzie taki pakiet diagnostyczny, że każdy obywatel Polski po 40 będzie mógł za darmo uzyskać bardzo wnikliwe, rzetelne badania swojego stanu zdrowia po to, żeby zdiagnozować u niego wszelkie potencjalne zagrożenia. I ze względu na to, że wszyscy pacjenci, którzy trafiają z ciężkim przebiegiem COVID-u, wykazują niedobory, duże niedobory witaminy D, tak? Powiązano to, że brak witaminy D sprzyja rozwojowi zakażenia albo sprawia, że pacjent staje się bardziej podatny na zakażenie. W związku z tym uznano, że niedobór witaminy D jest jedną z przyczyn właśnie zapadania na tego rodzaju choroby. Stąd poproszono, aby do tego pakietu 40+ włączono obowiązkowe badanie na poziom witaminy D. Odpowiedź była negatywna. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że ludzie odpowiedzialni dzisiaj za walkę z pandemią nie wykorzystują wszystkich możliwych środków, aby tą pandemię zwalczyć. Jeśli ogromny wysiłek wkładają w to, żeby zaszczepić wszystkich lekarzy, tak, zmusić pracowników ochrony zdrowia do przyjęcia szczepień, a nie byli w stanie skłonić tych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia do tego, aby otworzyli swoje placówki i przyjmowali pacjentów, jeszcze raz powtarzam, znani mi lekarze, którzy przyjmują pacjentów na każdym etapie choroby covidowej, czy to w pierwszych dniach, czy to już naprawdę w tych ciężkich stanach, twierdzą, że sam kontakt z pacjentami jest najlepszą szczepionką, że uodpornił ich i spowodował, że są absolutnie bezpieczni w kontakcie z takim pacjentem. Tak? W związku z tym dziś z jednej strony władze medycznej władze i rząd popełnia, wykazuje jakąś gigantyczną determinację w tym, żeby zmusić lekarzy do przyjęcia preparatu, nawet tych, którzy są ozdrowieńcami, natomiast nie był w stanie zmusić albo nie był w stanie skłonić tych lekarzy, wręcz przeciwnie, zabraniał im, bo minister Niedzielski w lutym 2021 roku jeszcze powiedział, że standardem są teleporady, standardem w leczeniu, tak? No, o czym to świadczy? Tu nie chodzi o leczenie. W związku z tym, jeżeli nie chodzi o leczenie, to o co chodzi? O to, żebyśmy... tutaj każdy nie chce, rozsądny człowiek niech sobie dopowie, kto na tym będzie korzystał.
Dobrze, ja nie wiedziałem o tym, o te postulacie w sprawie witaminy D. To jest w ogóle skandaliczne, to mrozi krew w żyłach, że to nie zostało przyjęte. Dobrze, ostatnie pytanie, panie Janie, w skrócie, co by pan radził osobie, która ma jakieś pierwsze objawy, nie wie jeszcze, co to jest, jaki z punktu pana doświadczenia, pana historii, jaka procedura, co powinna taka osoba zrobić?
Nie rezygnować z szukania lekarza, odważnego lekarza, który leczy. Wiem, że była grupa lekarzy, i to wcale nie taka mała, dość liczne grono polskich lekarzy pojechało do przychodni Optima, do Przemyśla i odbyło szkolenie pod kierunkiem doktora Bodnara. Wielu lekarzy w Polsce leczy, przyjmuje i tak dalej. Kontakt z lekarzem, osłuchanie przede wszystkim, sprawdzenie, co tam się dzieje, czy w płucach nie ma nic, jakichś pierwszych objawów, pierwszych oznak, że może to się przerodzić w zapalenie płuc, to jest bardzo podstawowa rzecz. Proszę szukać tych lekarzy, oni są. Wiem, że istnieje, jeszcze raz, strona Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców psnlin.pl psnlin razem pisane.pl. Tam też są publikowane informacje, jak się leczyć domowymi sposobami. Niekoniecznie wiem, że jest tam alternatywny damantadyny sposób składający się z naproksenu, azytromycyny, NAC, skrót tego lekarstwa jest NAC, dużymi literami pisane, kwercytyna, cynk, oczywiście suplementacja, witamina C, witamina D. Jeszcze raz powtarzam, to nie tylko inaczej, to nie są gotowe recepty, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja tylko pokazuję, że są różne możliwości oddziaływania na wirusa w pierwszych etapie jego rozwoju w organizmie. Żebyśmy nie lekceważyli tego i kontakt z lekarzem jest moim zdaniem rzeczą tą podstawą. Jeżeli lekarze odmawiają takiego kontaktu, no to znaczy sprzeniewierzają się swojej misji. Trzeba walczyć, trzeba szukać. Ja w Warszawie znalazłem w Sulejówku taką panią doktor. Wiem, że tacy lekarze są w Ostrowie Wielkopolskim, w Grodkowie na Opolszczyźnie. Wiem, że jest w Kościerzynie taka pani doktor. Wiem, że w Białymstoku są lekarze, we Wrocławiu, którzy nie uciekli. No oczywiście Przemyśl, doktor Bodnar. Tych lekarzy jest na pewno więcej, trzeba po prostu do nich docierać. Albo szukając przez przychodnię Optima, albo przez tą stronę internetową Polskich Stowarzyszeń Lekarzy i Naukowców. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. To jest pierwsza rada. Dwa, doświadczyłem na swoim organizmie, że antadyna działa. Nie wiem, jeżeli ktoś ma zapasy z pewnego źródła, to niech bierze według tego, co jest napisane na stronach przychodni Optima. Na pewno od samego początku bardzo wielu lekarzy zaleca pulmikord wziewny. To jest dostępne lekarstwo. To są sterydy wziewne, które zatrzymują rozwój też, żeby nie powstało zapalenie płuc. Na pewno witamina D przyjmowana przy posiłkach, żeby się lepiej wchłaniała. Na pewno witamina C, na pewno, tak jak powiedziałem, cynk, kwercytyna też jest zalecana, ale nic nie zastąpi kontaktu z lekarzem i trzeba wymuszać tych lekarzy, żeby przyjmowali pacjentów, żeby i naciskać na władze medyczne, żeby otworzyli się na pacjentów, żeby lekarze wrócili do leczenia. I tak jak powiedziałem, dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że z jednej strony ministerstwo i władze medyczne są w stanie wymuszać na lekarzach przyjmowanie szczepień, już nie wiem, której drugiej, piątej, trzeciej dawki, a nie są w stanie sprowokować ich do tego, aby nie bali się, że przechorowanie, jeszcze raz powtarzam, przechorowanie według wszelkich badań publikowanych i w Wielkiej Brytanii, teraz 141 badań w samym Izraelu zrobiono, które wykazują, że przechorowanie COVID-a daje nam odporność o wiele większą niż jakakolwiek szczepionka. Jeszcze raz powtarzam, że nie 141 pacjentów zbadano, 141 badań zsumowano w Izraelu. O tym mówią najnowsze doniesienia prasy medycznej w Izraelu. To pokazuje, że jeśli zakażenie tą najmłodniejszą chorobą dopadnie nas, my szybko włączymy leczenie, tak jak w moim przypadku amantadynę, antybiotyk. Jeżeli ten antybiotyk nie działa, dr Bodnar poleca antybiotyk dożylny albo domięśniowy. Moja siostra, która jest obciążona chorobami współistniejącymi 60+, bardzo dobrze na nią zadziałały wlewy z witaminy C. Są ludzie, którzy stosują takie wlewy dożylne z witaminy C. Ten preparat jest absolutnie uznany, jest stosowany w Niemczech. W Polsce być może, jeżeli go nie ma, to można z Niemiec go sprowadzić. I uwaga, przecież starsi lekarze pamiętają, że na wyposażeniu erek, karetek pogotowia jeszcze w latach 80. bardzo często właśnie stosowano te wlewy jako pewien takie podniesienie chwilowe stanu pacjenta, żeby z jakichś wypadków i tak dalej. To było normalnie na wyposażeniu karetki pogotowia. Nie wiem, dlaczego w Polsce dzisiaj zrezygnowano z tego prostego, taniego i bardzo skutecznego środka, ale tak jak powiedziałem, w mojej siostrze, która ma choroby współistniejące, bardzo wlewy, ona jechała właśnie na antybiotyku, przede wszystkim amantadyna, antybiotyk i te wlewy w ciągu tygodnia postawiły starszą panią po 60 z dużymi chorobami współistniejącymi na nogi. Także to bardzo bym radził i powtarzam jeszcze raz. Szukać lekarzy, którzy przyjmą, walczyć o takich lekarzy i wymuszać na władzach medycznych, aby udostępnili, żeby otworzyli się na pacjentów.
Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta tygodnika Do Rzeczy, autor programów telewizyjnych i radiowych. Panie Janie, dziękuję za rozmowę.
Zdrowia i wolności życzę.
A z Państwem żegna się Rafał Górski. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!